prawda? I tutaj jakieś chore media, czy jakaś choroba, która ich toczy, choroba polityczna, powoduje, że polityka też od tego jest chora. Nie tylko sama z siebie, ale powiedzmy to wszystko we wzajemnej relacji. I to obserwuję. Znaczy ja myślę, że pierwszą rzecz, którą powinniśmy zrobić, to po prostu nie przejmować sondażami. Drugą rzecz, którą powinniśmy zrobić, to zbierać teraz informacji. I popatrzeć obiektywnie, jak będzie później. Oczywiście, że gra tutaj nie toczy się może już o wielkie zmiany wielkich wyników, bo myślę, że ludzie masowo aż tak nie są podatki na manipulacje, ale zawsze 1-2% można w ten sposób wygrać, sugerując ludziom pewną i generując pewne stany emocjonalne, które mogą zaważyć na ich ostatecznej decyzji.
I też, panie doktorze, nieraz jest tak, że później odbiorcy, czy słuchacze, czy widzowie zwracają coraz mniejszą uwagę na nawet zadawane pytania tym, którzy, no nie wiem, są konkretnymi politykami, czy chcą w tym życiu publicznym w ten sposób funkcjonować, chcą wejść nawet do Sejmu czy Senatu, a jakieś, prawda, preferencje, a nie tak, jak jest. I tutaj też następuje takie przestawienie tych punktów ciężkości, no bo nawet ci, którzy proponują te sondaże, które je przedstawiają, no nie zastanawiają się nad zadawanymi pytaniami, o nich nie formułują, tylko, prawda, gdzieś tam jakieś zestawienia przedziwne robią i później je prezentują.
Dokładnie, no tutaj mamy diametralne przesunięcie akcentu z momentu merytoryczności na rzecz marketingu. Na rzecz marketingu i ten marketing taki typowo handlowy, typowo biznesowy, który się łączy z reklamą, no to ja mówię, no tak, to może sobie każdy wirtualne sondaże się stworzyć czy zbadać na jakiejś wirtualnej grupie i je publikować. Natomiast to się po prostu kupy wszystko nie trzyma. Tak mi się wydaje i tu mówię, zwracając chociażby na te ostatnie badania Dziennika Bałtyckiego, to się kupy nie trzyma z tym, z jednej strony ogólnokrajowy sondaż daje więcej, z drugiej strony lokalny minimalizuje do poniżej progu wyborczego. Z tego jest sprzeczność, a po wyborach okaże się zupełnie co innego, że jeden i drugi nie miał. Nie, przechodzimy do porządku dziennego. No, nie wolno przechodzić do porządku dziennego. Trzeba zweryfikować i w jaki sposób podjąć wielką debatę, to jest ważne, wielką debatę nad obiektywnością mediów i to szczególnie media publiczne, które są, powinny być weryfikatorem tego, bo wszyscy na nie płacimy podatki i są własnością nas wszystkich, powinny tego typu rozliczenie prowadzić. Jak się prowadzi rozliczenie polityków, bo są afery, bo są pewne oszustwa, bo są pewne przekręty, bo są pewne brak realizacji obietnic wyborczych, no to trzeba tak samo zweryfikować media, bo niestety bez ich czytelności, bez ich obiektywności trudno mówić o obiektywnej i zdrowej demokracji.
No to tutaj też musimy jakoś się nawzajem przestrzegać, żeby nie wyciągać zbyt pochopnych wniosków, prawda?
No zdecydowanie.
Sondaży, które są nam proponowane.
Ja przestrzegałbym wyborców i siebie samego i nas wszystkich przed tym, ażeby nie ulegać sondażokracji, nie ulegać tym emocjom, które są nakręcane. To jest naprawdę niezdrowe i może doprowadzić do bardzo zwodniczych rzeczy.
Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę, za informację. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Naszym gościem był pan dr Mieczysław Ryba. No, rozmawialiśmy na temat sondaży przedwyborczych, ich wpływu na wyniki też i na sposób nasz odbierania tego, co tutaj dzieje się, co jest i proponowane. Przepraszam, już parę, 4 minuty po godzinie 14. Chciałbym podjąć jeszcze jedną rozmowę. Trochę czasu nam brakuje, ale to z racji, że były kłopoty z połączeniem się z Rzymem, z tym Bolesławem Słotą w sprawie też i pierwszej i naszej rozmowy, tego co działo się dzisiaj na placu Świętego Piotra w Rzymie. naszym gościem w aktualnościach jest jeszcze pan profesor tego trochę habilitowany Jerzy Robert Nowak. Witam serdecznie, panie profesorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Teraz, panie profesorze, no, kandydaci na urząd prezydenta i do parlamentu, senatu udzielają przeróżnych wywiadów. Też ukazał się wywiad pana Donalda Tuska w Gazecie Wyborczej. No pytanie o to, jak mamy patrzeć na to wszystko, co o czym mówi, o czym też informuje w tymże wywiadzie pan Donald Tusk.
No trzeba powiedzieć, że ten wywiad, który ukazał się we wczorajszej Gazecie Wyborczej, był niezwykle kłamliwy. Donald Tusk panegirycznie eksponował w nim transformację, a faktycznie deformację rozwoju po 1989 roku, wychwalając je jako rzekome wielkie sukcesy Polski. Odsłonił prawdziwe oblicze jednego z czołowych polityków tak skompromitowanych partii jak Unia Demokratyczna Mazowieckiego i Geremka, a później Unia Wolności. Polityka, który odegrał niemałą rolę w tak haniebnym przedsięwzięciu jak obalenie rządu Olszewskiego, co tak wymownie pokazuje film Nocna Zmiana. Przypomnijmy, co między innymi powiedział Tusk we wspomnianym wczorajszym wywiadzie dla Wyborczej. Mówiąc o ostatnich 17 latach, Tusk stwierdził, że wielkimi sukcesami są przemiany ustrojowe, pozycja międzynarodowa Polski, a także mimo klęski bezrobocia przemiany gospodarcze. Komentarz do tego tuskowego panegiryku o przemianach zawsze od oceny najbardziej groteskowej chwalby ze strony Tuska. Uznanie obecnej pozycji międzynarodowej Polski jako wielkiego sukcesu. Kolejne rządy kolegów Tuska z Unii Wolności oraz postkomunistów doprowadziły do tego, że staliśmy się faktycznie popychadłem Europy. Tak nas traktują czołowi politycy Unii Europejskiej. Najbardziej dosadnie wyraził to prezydent Francji Chirac, mówiąc rok temu, że Polacy stracili doskonałą okazję siedzenia cicho. Ze skrajnym zdziwieniem traktują Niemcy, które miały być naszym rzekomym adwokatem Unii. Ostatnio Niemcy posunęły się do najskrajniejszego aktu złej woli wobec Polski, podpisując z Rosją godzącą w podstawowe polskie interesy umowę o gazociągu na dnie Bałtyku, omijającą Polskę. Z Rosją stosunki Polski nigdy nie były gorsze od wielu lat. Traktowany jako nasz wielki sojusznik Stany Zjednoczone nie dały wobec nas żadnego dowodu szczególnej życzliwości, za to bezceremonialnie wykorzystały gotowość Kwaśniewskiego do wpakowania nas w tak kosztowną wojnę w Iraku, która skompromitowała Polskę i skłóciła nas z państwami arabskimi, wbrew naszym elementarnym interesom. Do tego dochodzi skrajna, ogromna fala antypolskich oszczerstw w różnych krajach świata. Innym rzekomym wielkim sukcesem są według Tuska polskie przemiany ustrojowe. Coraz większa ilość analityków krajowych i zagranicznych widzi w tym rzekomym wielkim sukcesie ogromnie ogromne krytyczne załamania. Tak jak jeden z największych socjologów świata, profesor Alain Touraine, który mówi, że w Polsce świński komunizm został zastąpiony przez świński kapitalizm. Laureat Nobla, Amerykanin profesor Stiglitz, pisał, że na przemianach w Polsce zyskała tylko gromada cwaniaków kosztem wegetacji większości Polaków. Głośna polska socjolożka profesor Staniszkis pisała, że ogromną część rządzących w Polsce pseudoelit, bo aż około 89% stanowią ludzie wywodzący się ze starej PRL-owskiej nomenklatury. O systemie, jaki powstał w Polsce, niektórzy piszą wprost, że jest to kapitalizm bezpieczniacki. Nawet lewicowy ekonomista Bugaj przyznał, że w dzisiejszej Polsce tak ubezwłasnowolniono robotników, że jesteśmy krajem niewolników. Jak wygląda zaś kolejny rzekomy wielki sukces według Tuska? Przemiany gospodarcze. Przypomnijmy, że w Polsce jest ponad 5 milionów bezrobotnych. Ponad 7 milionów osób ma na utrzymanie poniżej 10 zł dziennie. Ponad 700 tysięcy pracownikom zalega się z pensjami przez wiele miesięcy. Fakt niedawno zapowiadał kolejną drożyznę, wzrost kosztów utrzymania o 50%. To jest prawdziwy sukces w cudzysłowie. Dodajmy do tego sprzedaż większości najlepszych przedsiębiorstw polskich i ogromnej części banków w obce ręce, a przy tym wszystkim i tak bardzo duży wzrost zadłużenia Polski. Też swoisty sukces. To dodajmy do tego groźbę upadku systemu emerytalnego i ogromne rozwarstwienie społeczne oraz największą w Europie korupcję. Swymi kłamliwymi stwierdzeniami Tusk skompromitował się i popełnił bardzo duży błąd, przeceniając naiwność czytelników. Dodajmy do tego jeszcze jedną kompromitację Tuska. Wyrażenie w wywiadzie dla Wyborczej pochwały prezydenta Kwaśniewskiego za jego zachowanie w sprawie Jedwabnego. Tusk powiedział w wywiadzie: doceniam pewne dokonania Kwaśniewskiego i sprawa Jedwabnego jest jednym z nich. Jednym z kryteriów przyzwoitości w polityce jest umiejętność przeciwstawiania się opinii publicznej. Przypomnijmy więc, że chwalony przez Tuska prezydent Kwaśniewski, nie czekając na wyniki śledztwa w sprawie Jedwabnego, szereg razy kajał się za granicą za zachowanie Polaków w Jedwabnym, zupełnie pomijając odpowiedzialność prawdziwych sprawców zbrodni Niemców. Wiadomo, że świadomie przerwano ekshumację w Jedwabnym, gdy zaczęły się pojawiać dowody kłamstw GROS. Szokujący jest wprost fakt, że Tusk gotów jest chwalić Kwaśniewskiego za to, że postąpił on wbrew prawdzie, wbrew stanowisku przerażającej części Polaków, w tym tak wybitnych naukowców, jak nieodżałowanej pamięci profesor Tomasz Strzembosz.
Panie profesorze, też w tym wywiadzie pan Donald Tusk mówi, że podstawowa różnica między UW i PO jest taka, że Platforma bardzo szybko zrozumiała, że nie ma monopolu na słuszność i sprawowanie władzy. No ale też powiedział, że Platforma jest jedyną silną polityczną, siłą polityczną, która zabezpiecza Polskę przed emocjonalną i socjalistyczną rewindykacją proponowaną przez Samoobronę, LPR, SLD. I mówi, że nie jest typem człowieka, którego w polityce popycha taka namiętność, jak rządza władzy. Jestem z tej szkoły, która nakazuje ufać politykom nie mającym obsesji na punkcie własnej pozycji i władzy.
No tak, trzeba przyznać, że była to dość szczególna szkoła polityków, bo przecież kolegami Tuska jest między innymi premier nieudacznik, był premier nieudacznik Jan Krzysztof Bielecki, jeden z najgorszych premierów w całej historii Polski XX wieku. Inny kolega, Janusz Lewandowski, odegrał tak fatalną rolę w prywatyzowaniu za bezcen. Można by te przykłady jeszcze mnożyć. Dodajmy o pana Piskorskiego, znanego z tego fatalnego układu warszawskiego. Dodajmy panią Gronkiewicz-Waltz na pierwszym miejscu dzisiaj w Warszawie, która tak przyczyniła się do osłabienia roli polskich banków. Dodajmy do tego pana Pawła Śpiewaka na drugim miejscu w Warszawie, który szkalował postać jednego z największych polskich patriotów, Romana Dmowskiego, nazywając go w styczniu tego roku obozem ideologicznym.
Bardzo dziękuję. Też tutaj jedno jeszcze zdanie przytoczę, że Platforma różni się od tamtych partii. Tutaj wspomniano Kongres Liberalno-Demokratyczny, Unię Wolności, między innymi zdolnością do wygrywania, więc tutaj wszystko skazane na sukces.
No, wiemy, że mają bardzo wielu pieniędzy, że są związani rządzącą od wielu lat warstwą oligarchii i nic ich nie obchodzi, wegetacja przerażającej większości Polaków, tak dotkniętych przez plan Sorosza za Bolcerowicza.
Bardzo dziękuję.
Ale chciałbym skorzystać z okazji, ojcze, żeby jeszcze zaprosić na spotkanie. Kandyduję też do Senatu Rzeszowskiego i właśnie dzisiaj mam o 19:00 spotkanie z Bielcu w Samorządowym Centrum Kultury ulica Niepodległości. Jutro, czyli w czwartek w Krzyżowie, godzina 19:00 Dom Kultury Sokół. W piątek w Tarnobrzegu o godzinie 16:00 sala przy parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W Godzicach o godzinie 19:00 w piątek sala przy parafii świętego Franciszka Salezego i Andrzejego Boboli.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam panie profesorze też i zdrowia i potrzebnych sił na każdy
dziękuję.
Dzień.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Naszym gościem był pan profesor doktor habilitowany Jerzy Robert Nowak. Bardzo dziękuję państwu za uwagę. 16 minut po godzinie 14:00. Czas na wiadomości.
Rozpoczynamy od informacji z Watykanu. Ojciec Święty Benedykt XVI zapewnił dziś Polaków, że wraz z nimi cieszy się z nowych błogosławionych. Pozdrawiając około 3000 naszych rodaków, Benedykt XVI szczególne słowa skierował do sióstr Loretanek, księży Michalitów oraz sióstr Michalitek. Pielgrzymki sióstr Loretanek i zgromadzenia sióstr i księży Michalitów przybyły do Wiecznego Miasta, by podziękować za beatyfikację księdza Ignacego Kłopotowskiego i księdza Bronisława Markiewicza. Tematem dzisiejszych rozważań papieskich była druga część psalmu 131, mówiąca o przeniesieniu Arki Pańskiej do Jerozolimy oraz o wybraniu Dawida i Góry Syjon na siedzibę Pana. Było to kolejne nauczanie Ojca Świętego z rozpoczętego jeszcze przez Ojca Świętego Jana Pawła II w ubiegłym roku cyklu o miejscu nieszporów z liturgii godzin Kościoła. Na placu Świętego Piotra zgromadziło się dziś około 26 tysięcy pielgrzymów z całego świata. Transmisję audiencji, jak w każdą środę, przeprowadziła Telewizja Trwam. Wiadomości z kraju. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zwrócił się ponownie do liderów Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska i Jana Rokity o przesłanie programu wyborczego Platformy. Na konferencji prasowej w Warszawie przed kilkudziesięcioma minutami Jarosław Kaczyński poinformował, że w reakcji na wczorajszy apel Prawa i Sprawiedliwości o przekazanie przez Platformę jej programu wyborczego, Platforma przekazała dziś 19 nieponumerowanych stron, które sprawiają wrażenie zespołu jakichś oświadczeń z różnego okresu, a nie programu wyborczego. Sąd Okręgowy w Kielcach oddalił pozew przeciw kandydatowi na prezydenta Donaldowi Tuskowi złożone w trybie wyborczym przez mieszkańca Ostrowca Świętokrzyskiego, według którego użyte na plakatach sformułowanie prezydent Tusk jest kłamstwem i wprowadzeniem wyborców w błąd. Mieszkaniec Ostrowca oznajmił w sądzie, że prześledził życiorys Donalda Tuska, kandydata Platformy Obywatelskiej na prezydenta, i ten nigdy nie był prezydentem żadnej organizacji ani też miasta. Mieszkaniec Ostrowca wniósł o zasądzenie od Tuska wpłacenia 25 tysięcy na rzecz Światowego Centrum Ekorozwoju. Według sądu sformułowanie prezydent Tusk jest fragmentem hasła wyborczego i nie może być traktowana jako informacja z życiorysu Tuska. Mieszkaniec Ostrowca Świętokrzyskiego zapowiedział, iż odwoła się od tego orzeczenia sądu. Dziewiętnaście minut po godzinie 14 w Radiu Maryja informacje z zagranicy. Komisja Europejska chce, by sieci telekomunikacyjne przechowywały przez rok informacje o rozmowach telefonicznych i przez 6 miesięcy dane dotyczące komunikacji internetowej. Dziś Komisja przyjęła propozycję dyrektywy w tej sprawie. Jest to kolejne rozwiązanie, które ma wspomóc walkę z terroryzmem. Ta propozycja bierze pod uwagę zarówno prawo do ochrony danych, jak i prawo do prywatnego życia użytkowników. Uwzględnia także interesy operatorów telekomunikacyjnych, powiedział unijny komisarz do spraw sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa Franco Frattini. Przechowywane mają być jedynie podstawowe dane dotyczące rozmów telefonicznych i przesyłanych maili, m.in. numery telefonów, daty i godziny połączeń, czas przesłania maila, a nie informacje dotyczące ich treści. Od 6 do 20 będą otwarte w niedzielę lokale wyborcze w Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Rzymie i konsulacie w Mediolanie. Zainteresowanie udziałem w głosowaniu jest bardzo duże. We włoskiej stolicy mieszka bowiem 20 tysięcy naszych rodaków. W Wiecznym Mieście głosować będą oprócz Polonii oraz osób czasowo przebywających we Włoszech także liczni przedstawiciele polskiego duchowieństwa, wśród nich pracownicy Stolicy Apostolskiej. Polacy w Bułgarii będą mogli głosować w niedzielnych wyborach do Sejmu i Senatu w dwóch lokalach wyborczych, w Sofii i Warmii, poinformował o tym konsulat Rzeczpospolitej Polskiej w Sofii. Lokale będą otwarte w godzinach od 6 do 20. Dotychczas zarejestrowało się w obu placówkach około 200 osób. W Sofii lokal wyborczy będzie w ambasadzie, w Warmii, w budynku konsulatu generalnego. Wysłuchali Państwo wiadomości Radia Maryja. 21 minut po godzinie 14.
Na pomoc, na ratunek człowiekowi czy słyszysz, ktoś woła SOS, SOS. Na pomoc zgubionemu samym sobie. Na pomoc, na ratunek SOS.
Drodzy przyjaciele Radia Maryja, kochana rodzino Radia Maryja,
Cieszymy się, iż Radio Maryja istnieje, czyni wiele dobra, głosi słowo budujące wiarę, miłość wśród Polaków w ojczyźnie i świecie. A teraz spodziękowane jest to działanie przez posługę rosnącej telewizji Trwam. Pomyślmy, same transmisje z Polski i spoza ojczyzny, choćby ostatnio z Rzymu, Białorusi, Niemiec, Szwajcarii, USA, Kaliningradu, Czech. Ileż niosą dobra nas jednoczącego. Rozpoczęliśmy też budowę centrum Polonia Intercio Millennio, Polska w trzecie tysiąclecie, pod które kamień węgielny poświęcił w Toruniu Ojciec Święty Jan Paweł II. Pierwszy etap tego centrum to część akademicka dla naszej uczelni Veritatis Splendor, blask prawdy. Następny etap, o którym myślimy, to część Evangelium Vitae, Ewangelia życia, obiekty dla ludzi starszych. Kochani, to wszystko pragnienia dotychczas cudownie realizowane. Mamy jednak problemy i to bardzo poważne, problemy materialne. Prosimy Was bardzo, prosimy Was wszystkich słuchaczy Radia Maryja o systematyczną pomoc. Prosimy też telewizję. Prosimy tych, którzy widzą sens kształcenia młodzieży, formowania ich w duchu polskim i katolickim przez dobrych profesorów i wychowawców i którzy mogą pomóc w ukończeniu Centrum Akademickiego Veritatis Splendor. Prosimy o tę pomoc. Jak Radio Maryja, Telewizja Trwam, nasz dziennik, jest owocem współpracy świadomych Polaków i katolików, tak niech też stanie się z centrum akademickim dla naszej młodzieży. Nazwisko każdego ofiarodawcy cegiełki na budowę tego centrum od 1000 zł umieścimy już w najbliższym czasie na godnym miejscu tego centrum. Dziękujemy za zrozumienie i pomoc. Jesteśmy w tej chwili w bardzo trudnej sytuacji, ale liczymy na pomoc Bożą i pomoc każdego świadomego Polaka. Pomoc prosimy przesyłać dla Radia Maryja na konto Radia Maryja, dla Telewizji Trwam, na konto Telewizji Trwam, na Centrum Polonia Intercio Millennio, na konto Fundacji Lux Veritatis. Konta te znaleźć można w naszym dzienniku, miesięczniku Rodzina Radia Maryja, miesięczniku Różaniec, na naszej stronie internetowej, w teletekście Telewizji Trwam i również raz po raz podajemy go przez radio i podajemy w telewizji. Jeszcze jedno. Może Ty nie możesz pomóc, ale prosimy, przyjacielu Radia Maryja, nasz przyjacielu, znajdź następnego ofiarodawcę. Prosimy wszystkich przyjaciół Radia Maryja, kół Radia Maryja, biur Radia Maryja, których delegaci nadspodziewanie licznie przybyli w ubiegłą sobotę na Jasną Górę. Dziękujemy Wam za to i gratulujemy. Gratulujemy, iż jesteście tak gorliwi dla spraw Pana Boga, Kościoła i Ojczyzny. Bóg zapłać za zrozumienie, Bóg zapłać za modlitwę, życzliwość, współpracę. Co pomóc?
Na ratunek człowiekowi. Czy słyszysz, ktoś woła, SOS, SOS, na pomoc zgubionemu samym sobie, na pomoc, na ratunek, na sobie.
Zapraszam do wspólnej modlitwy. Czekamy też na telefon od któregoś ze słuchaczy, kierunkowy do Torunia 056, Polska Północna 655-2355, Polska Południowa 655-2356. Za chwilę przypomnę strony. Możemy korzystać z tomu czwartego albo wydania skróconego, oczywiście wydawnictwo Palutinum. W tomie czwartym hymn Stwórco Potężne Wszystkich Rzeczy znajdziemy na stronie 505, pierwszy tydzień,
psalmy ze środy pierwszego tygodnia, 575 strona, antyfona, czytanie i werset z tekstów wspólnych o apostołach, bo dzisiaj świętego Mateusza, apostoła ewangelisty, strona 1466. A w wydaniu skróconym psalmy ze środy pierwszego tygodnia znajdziemy na stronie 777. Boże, weź ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Stwórco potężny wszystkich rzeczy, wśród przemian świata tyś niezmienny, światłem i czasem rządzisz mądrze, następstwo godzin ustalając.
Wieczór napełnij swoim blaskiem, by mroki nie zgasiły życia. Kiedy zaś przyjdzie śmierć spokojna, doprowadź nas do wiecznej chwały.
Spraw to, nasz Ojcze miłosierny, w jedności ducha z Twoim Synem. Chwała niech będzie Trójcy Świętej przez wszystkie wieki nieskończone.
Amen.
Błogosławiony jesteś, Panie. Naucz mnie swoich ustaw. Jak zachował młodzieniec swoją drogę w czystości, przestrzegając słów Twoich, Panie.
Z całego serca swego szukam Ciebie. Nie daj mi odejść od Twoich przykazań.
W sercu swoim zachowuję Twe słowa, aby nie zgrzeszyć przeciw Tobie.
Błogosławiony jesteś, Panie. Naucz mnie swoich ustaw.
Opowiadam moimi wargami wszystkie wyroki ust Twoich.
Więcej się cieszę z drogi wskazanej przez Twe napomnienia, niż z wszelkiego bogactwa.
Będę rozważał Twe postanowienia, rozmyślał o Twoich drogach.
Będę się radował z Twoich ustaw i słów Twoich nie zapomnę.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Błogosławiony jesteś, Panie, naucz mnie swoich ustaw. Panie, umocnij moje kroki na Twoich ścieżkach. Rozważ, Panie, moją słuszną sprawę, usłysz me wołanie, wysłuchaj modlitwy moich warg nieobłudnych.
Niech wyrok o mnie wyjdzie od Ciebie, Twoje oczy widzą to, co sprawiedliwe.
Choćbyś badał moje serce i przyszedł do mnie nocą i doświadczał mnie ogniem, nieprawości we mnie nie znajdziesz.
Nie zgrzeszyły moje usta ludzkim obyczajem, według słowa warg Twoich strzegłem drogi prawa.
Moje kroki mocno trzymały się Twych ścieżek, nie zachwiały się moje stopy.
Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz. Nakłoń ku mnie swe ucho, usłysz moje słowo.
Okaż przedziwne miłosierdzie Twoje, Zbawco tych, którzy się chronią przed wrogiem pod Twoją prawicę.
Strzeż mnie jak źrenicy oka, ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł.
Przed występnymi, którzy gwałt mi zadają, przed śmiertelnymi wrogami, co otaczają mnie zewsząd.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Panie, umocnij moje kroki na Twoich ścieżkach. Powstań, Panie, ratuj moje życie. Zamykają swe nieczułe serca, ich usta przemawiają butnie.
Okrążają mnie teraz ich kroki, śledzą oczyma, by mnie powalić na ziemię.
Są jak lew dyszący za zdobyczą, jak młody lew zaczajony w zasadce.
Powstań, Panie, drogę mu zastąp i powal, swoim mieczem wyzwól me życie od grzesznika.
Twoją ręką, Panie, wybaw mnie od ludzi, których udziałem jest to życie.
Ich brzuch napełniasz Twoim dostatkiem, synowie ich jedzą dosyta, a nadmiar zostawiają swoim małym dzieciom.
A ja w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze, ze snu powstając nasycę się Twoim widokiem.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Powstań, Panie, ratuj moje życie. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Apostołowie odchodzili przed Sanhedrymu i cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla imienia Jezusa. Nie przestawali też co dzień nauczać w świątyni i po domach i głosić dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Pan mówi: radujcie się i weselcie, bo wasze
imiona zapisane są w niebie.
Módlmy się. Boże, Ty niewesołe miłosierdziu wybrałeś celnika Mateusza na apostoła, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy jak on szli za Chrystusem i wiernie przy nim trwali, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Amen.
Błogosławmy Panu.
Bogu niech będą dzięki. I serdecznie dziękuję ojcu Grzegorzowi. Modlił się Henryk Szepietowa.
Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem. Bardzo dziękuję wszystkim za modlitwę i zapraszam na naszą lekturę.
Lektura Radia Maryja. Moje powstanie. 63 dni we wspomnieniach czytelników naszego dziennika. Czyta Marek Prałat. Przydział na Mokotowską. W kilka dni przed udaniem się na Mokotowską te wieczory na Prusa, rakiety, samoloty, dwóch budrysów z lekkim postrzałem nóg tak ładnie śpiewają, grają. Lot zawsze w dobrym nastroju, sam wlecze się do oddziału, by coś zjeść. Nam oddaje swoją zupę, poczci wina. W harcerzu tyle grzeczności, siostro, mam suchara, weź ty głodna. Kapitan oparzony, siostro, mam papierosa, ale trochę wypalony. To nic. Krystyno, zdobyłam papierosa, masz, ciągnij. Ksiądz przynosi cukier i kisiel, będzie wyżerka. No co tam, Kajtuś? Będzie dobrze, ja w to wierzę. Franek przynosi dwa chleby, pantofle ze skóry zajęczej. Weź, Czarnulka, tylko zjedz chleb sama, bo ty wszystko rozdasz. Ja swoją porcję ci przyniosłem, a ty głodna, widać to w oczach. Dobrze, wiem. Janka ma imieniny, jest wódka, jest puszka konserw. Nie ma chleba. Ja mam jeden dla nowego i innych, dla Zosi, bo twierdzi, że czuje, iż zwariuje z głodu, ma sny koszmary. Boczek, chleb, kiełbasa. Imieniny w sali rozwalonej częściowo, kule świszczą. Pij, Janeczko, to reszta. I Franek, Krystyna, Jaś. A dokoła porozrywane od kul ściany, strzępy zwalonych domów widać przez wybite okiennice, wiszą blachy z zerwanych dachów, ogromne wyrwy na podwórzu, rozorana ziemia. Wśród tych mrożących krew w żyłach widoków, przy akompaniamencie pocisków i jęków rannych pijemy. Są imieniny. A potem słowa Krystyny, wiesz, patrz, tyle ofiar. A człowieka nawet mała kula nie drasnęła, to wstyd. Stoimy w oknie i przyglądamy się, jak jeńcy niemieccy kopią studnię artezyjską. Jest ich sześciu. Dziwna, niepokojąca cisza. Obok rekonwalescent z ranną ręką. Przemyk. Raptem ogień w oczach, ciemno, duszno, coś się wali, jakiś ciężar leci, coś odrzuciło w tył, nic nie widać, wszystko się zapada. Ktoś ciągnie mnie do sali, jest jaśniej. Ale ja nic nie widzę. Krew na fartuchu, otarłam czoło, też krew i w ramieniu coś piecze. W twarz wbity proch, małe drzazgi i z piersi drzazgi podskórne, ale to nic, tylko oczy pieką. Prowadzą do lekarza, przemywa, a potem już zdrowa, chodzę po omacku, twarz tylko wygląda jak sito. Mija ranek, trochę boli, ale to mały odłamek, tylko mięsień naruszony. Krystyna identycznie podobna do mnie. A masz, jak cię macnęło, zadowolona? Wiesz, tak, a ty? No mnie obojętnie, jeszcze nie koniec, ale to całkiem miły moment. Przemyk nie żyje. Trzech niemieckich jeńców oddalonych o cztery kroki nie żyje. Trzech rannych jeszcze, dwie osoby z personelu ranne. Już jesteśmy zdrowe, idziemy do komendantki Leny, prosimy o buty, jakieś okrycie. Dostajemy. Ja buty sznurkowe. Krystyna deszczowce i materiał w kratę na bluzkę i pończochy. Wracamy, słychać zbiorowy warkot samolotów. Weszłyśmy do bramy, ale to nasze samoloty alianckie. Ta chwila, te ptaki w górze, potem te roje spadochronów doprowadziły ludzi do szału radości. Płaczemy, patrzymy w niebo. Niemcy otworzyli ogromny ogień artylerii przeciwlotniczej. Widać, jak lecą bezradnie rozprute płótna spadochronów. Co to, ludzie czy ładunki? Żołnierze latają jak opętani, tam leci, tu pędzimy, podają coś, może broń. A te wspaniałe ptaki odleciały. I wiem, że tak z góry widzieli to morze ognia, te ruiny, dymy i może sądzili, że ludzi tam nie ma, bo trudno było wyobrazić sobie ludzi w tym piekle, a ludzie byli, setki tysięcy ludzi, którzy nadludzko cierpieli, którzy wyglądali z takim utęsknieniem tych właśnie samolotów, wyczekiwali zbawienia, pomocy. Samoloty odleciały, a jednak wniosły tyle mocy, tyle wiary, że my nie sami, że poza kręgiem objętym pożarami, ruinami, śmiercią ktoś jest, żyje. Ktoś myśli o Warszawie. Wracamy, jesteśmy już na Mokotowskiej 55. Praca 24 godziny. Mamy dyżur na parterze Mokotowskiej 53 i 51, trzy pokoje, pierwszy mój. Mam do niego specjalny sentyment i do chorych. Leży Jurek z przygniecioną czaszką i okropnie zespeconą twarzą, silny, nie pozwala się ruszyć. W nocy wstaje, krzyk, siostro, chory wstaje, gdzie pan idzie, dlaczego pan nie leży? Siostro, ja nie mam czasu, ja idę do pracy, do swoich chłopaków, tylko mnie zaprowadź, bo ja nic nie widzę. Niech się pan kładzie, pan bredzi, pan chory. Tak, no dobrze. Ale dlaczego oko mi wybrali? I tak całą noc. A oprócz tego inni, siostro basen, już, ale i tak za późno. Czy się siostra spóźniła, czy chory się pośpieszył, nie wiadomo, fakt faktem, że to nieprzyjemny fakt i naprawdę brudna robótka. A takich jest wielu, kilku na noc. A obok ktoś kona, zastrzyk, nie pomogło. Już nie żyje. Na karcie wypisana godzina 12:50. Nie wezmą już trupa. Całą noc leży, a obok niego jest miejsce najwygodniejsze, by choć na moment przytulić głowę. Jego już nie uraża. Obok na stoliku niedokończony przez niego chleb. Ach, chleb. Krystyno, kawałek. Też ugryź. Kaszel męczy, trzeba baniek, nie ma gdzie leżeć, jest miejsce na drugim piętrze w prywatnym domu, gdzie przedpokój nadaje się do mieszkania, idę tam. Krystyna stawia bańki, leży, całą noc mam wolną. I raptem rano krowa, zgrzyt. A potem nic nie pamiętam. Ściągnęli mnie na dół do sali opatrunkowej, rozbicie głowy nad okiem, koło ucha krwawi, a ból szalony. Ból w boku. Mówić nie mogę, oddech wstrzymuję. Przynoszą na noszach do mojej sali, leżę na noszach, bo łóżka zajęte. To nasza czarna siostra. Jedna z chorych nogi ma obie w gipsie po pas. Prosi, siostrzyczko, chodź leżeć ze mną, tu ci dobrze będzie. I leżę z nią, a potem porucznik z amputowaną nogą robi mi miejsce. Jemu znaleźli lepsze koło szpitala. Leżę. Ból szalony. Cała lewa strona, boki sine, żebra wgniecione w opłucną. Jedno jakoś pęknięte. Prawa strona twarzy też sina, nad czołem rana i mocne rozcięcie. Obok mnie leży chory z postrzałem w płuca, podporucznik. Wydmuchany, jęczący, ale naprawdę chory. Z drugiej strony z postrzałem w kolano, podporucznik. Moja opuszczona ręka dotyka jego pięt. I z tym była cała tragedia w nocy. Siostrzyczko, podrap mnie w piętę, tak boli, pali. Kiedy ja nie mogę. Siostrzyczko, błagam, ty złota, poskrob. Podwystępuje mi z bólu i skrobie. A to kilka razy na noc. Obok, siostro, ty mnie nie lubisz. Ale dlaczego lubię? Tylko nie można pieścić się w chorobie. Pan jest mężczyzną. Tak, ale ty jesteś najlepsza, masz, siostro, chleba, nowe spodnie, bo ci zimno. I wszelkie przymierze między nami. Zwlokłam się z łóżka i krzyk, siostrzyczka, jak ty wyglądasz do łóżka, bo zacznę krzyczeć. I tak dni płyną, na sali jest patefon, grają, jest dużo cukru i jest nastrój ciężki. Kapitulacja. Chorzy z nogami potrzaskanymi, chory z krwotokiem płuc, Krysia, Zosia z Powiśla, inni. Śpiewa siostra Holenderka. Ma cudny głos. Siostra Basia idzie z mężem do niewoli, dziś kapitulacja. Co robić te dni okropne? Ja chcę iść do niewoli, nie wezmą chora, z chorymi zostaje. Zostaje lekarz naczelny. Siostro, idź do cywila, dwie sanitariuszki odprowadzą cię. Gdzie? Gdzieś poza Warszawę. A czy tam istnieje jakiś świat? Czy tam ludzie żyją? Biedactwo. Tak. Krystyna gotuje, są kartofle, kapusta, pomidory. Bo to właśnie jest. Idziemy. Już ludzie poszli. Przez stosy cegieł, zburzone barykady poza Warszawę, do cywila. Gdzie nie mam nikogo? Dworzec zachodni, Ursus. Wysiadam, cała w bandażach, stoję na progu domu. To dobrzy ludzie. Nogi się uginają, już sił nie mam. Maryla przyszła, łóżko jest, jedzenie, chleb, kartofle. Ale nic nie chce, leży jak kłoda. Z wycieńczenia. Kazik. Potem dużo mydła, sabadylu. Wszystko chodzi. W rozwiniętym na plecach bandażu jest ich dużo. Głowa chodzi. Kazik. Opieka. I potem znowu pustka, potem obóz. Pruszków. Potem cudny okres. Nowy Sącz i Żninek. Już mam dom. I to uzdrowiło mnie zupełnie. Maria Cyranowska z domu Nikosiewicz. W szefie my razem, Danuta Cegielska, Możdżeń. Danka. Urodziłam się dnia 16 lipca 1924 roku w Poznaniu. Jestem córką Mieczysława Cegielskiego i Kazimiery z domu Czajka. Ojciec mój był przemysłowcem, matka nie pracowała. Było nas troje rodzeństwa, najstarszy brat Witold, ja i najmłodsza siostra Iwona. Przed wojną uczęszczałam do gimnazjum Collegium Marianum w Poznaniu. W trzeciej klasie ukończyłam ją w 1939 roku. Jednym z nadobowiązkowych przedmiotów, które zaliczyłam, było przysposobienie wojskowe. Wiosną 1939 roku ojciec mój przeniósł się na stałe do Warszawy, gdzie wynajął mieszkanie przy ulicy Wiejskiej 1. Reszta naszej rodziny miała podążyć za nim we wrześniu 1939 roku. W tym czasie wybuchła wojna. Wkrótce po zajęciu przez Niemców Poznania zaczęło się masowe wysiedlanie ludności. Ojciec natychmiast po zajęciu Warszawy przyjechał po nas do Poznania. Na parę dni przed wysiedleniem byliśmy już na liście. Udało nam się uciec z Poznania dzięki fałszywym dokumentom. Pamiętam, jak wkuwałyśmy z siostrą nasze nowe nazwiska i daty urodzenia i ile strachu przeżyłyśmy w Kutnie w czasie kontroli dokumentów. Ale jakoś się udało. W Warszawie było łatwiej, ponieważ mieliśmy tam mieszkanie. Kontynuowałam naukę na tajnych kompletach w warszawskim gimnazjum imienia Królowej Jadwigi. W roku 1941 otrzymałam wezwanie do stawienia w Arbeitsamcie, niemiecki urząd pracy. Ponieważ wiedzieliśmy, czym to grozi, w tym czasie masowo wywożono młodzież na przymusowe roboty do Niemiec. Ojciec załatwił mi pracę w PZO Polskich Zakładach Optycznych przy ulicy Grochowskiej 316 na 318. W tym czasie zakłady te nazywały się Optische Precisionwerke i produkowały sprzęt optyczny dla potrzeb niemieckiej marynarki wojennej. Posiadanie Ausweisu, niemiecka legitymacja, z tych zakładów było bardzo cenne. Chroniło bowiem przed wywiezieniem do Niemiec. W 1941 roku ja i siostra wstąpiłyśmy w szeregi Armii Krajowej.
Wysłuchali Państwo kolejnego odcinka radiowej lektury Moje Powstanie. Czytał Marek Prałat. Jest godzina 14:47. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. W dzisiejszej audycji Muzyka Mistrzów powracamy do muzyki zachowanej w jasnogórskim archiwum. Jednym z takich dzieł są nieszpory Marcina Józefa Żebrowskiego. W tymże archiwum zachowało się 30 kompozycji wspomnianego twórcy. Wstępna analiza nieszporów Żebrowskiego zwraca uwagę na znaczącą różnorodność opracowań poszczególnych psalmów, widoczną w odniesieniu do poszczególnych elementów techniki kompozytorskiej, przede wszystkim obsady, faktury, struktury melodyczno-rytmicznej, planu tonalnego czy wzmocnionej relacji pomiędzy partiami wokalnymi i instrumentalnymi. Kompozytor traktuje kolejne człony cyklu jako odrębne, w pełni samodzielne części, dla których podstawę strukturowania architektoniki stanowi forma poetycka tekstów psalmowych. Najczęściej odcinki muzyczne pokrywają się z wersami. Warto podkreślić, że także treść psalmów wpływa na ogólny charakter każdego fragmentu. Muzyczna odrębność poszczególnych fragmentów nieszporów, których za chwilę wysłuchamy, widoczna jest także w strukturze tonalnej. Vespere Inde Marcina Józefa Żebrowskiego stanowią jeden z najbardziej interesujących przykładów cyklu nieszporów w kręgu muzyki staropolskiej. Zapraszam do wysłuchania kolejnych psalmów z nieszporów Marcina Józefa Żebrowskiego.
Thank you.